za pomoc dla Radia Maria, które utrzymuje się i jest wolnym głosem, między innymi dzięki systematycznej pomocy słuchaczy. Prosimy, pamiętajcie o możliwie comiesięcznej pomocy materialnej. Niech ten głos nie zamilknie z braku funduszy, ale wbrew temu, co chcą wrogowie Kościoła i Polski, rozwija się i służy Polakom, katolikom, ludziom. Nowy numer rachunku NRB Radia Maryja to 77 13 20 11 20 25 65 11 13 2 0 0 0 0 0 3. Nowymi numerami rachunków możecie Państwo posługiwać się od dnia 20 października 2003 roku. Dotychczasowe numery rachunków bankowych będą funkcjonować równolegle z nowymi numerami do końca czerwca 2004 roku. Zaznaczamy również, iż wpłacający ofiary na Radio Maryja nie mniej niż 5 zł nie płacą za przesyłkę pieniędzy do Radia Maryja. Czyni to Radio Maryja już z pieniędzy do nas przesłanych. Prosimy to też uwzględnić. Dziękujemy za pomoc. Dziękujemy za systematyczne pomaganie Radio Maryja, które utrzymuje się tylko dzięki Waszym dobrym sercom.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Po godzinie 11:00 łączymy się z Aulą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, skąd będziemy transmitować dla Państwa seminarium naukowe z okazji 84. rocznicy zaślubin Polski z Morzem. To seminarium jest zorganizowane przez naszą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze. Łączymy się z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Prosimy na antenę.
Serdecznie witam wszystkich przybyłych na nasze sympozjum. Serdecznie witam wszystkich tych, którzy nas oglądają na sympozjum zatytułowanym 84. rocznica zaślubin Polski z Morzem. Szczęść Boże wszystkim. Poproszę wszystkich o powstanie. Prowadzimy standard. Proszę o wprowadzenie sztandarów Poczty Sztandarowe Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego i Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Dziękuję. Bardzo przepraszam, ale jedna rzecz. Poproszę wszystkich jeszcze na moment o powstanie, ponieważ wydarzenie, które miało miejsce bardzo niedawno, 2 dni temu, zmarł bohater naszych czasów, pułkownik Ryszard Kukliński. Proszę o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. Na światłość wiekuista, niechaj mu świeci, nie spoczywa w pokoju. Na światłość wiekuista, niechaj mu świeci, wiecznie odpoczywanie racz mu dać Panie. Na światłość wiekuista, niechaj mu świeci. Amen. Dziękuję. programie mamy pierwszy punkt, otwarcie seminarium i słowo wstępne. Bardzo proszę o wygłoszenie kapitana żeglugi wielkiej inżyniera Zbigniewa Sulaczyckiego. Ja bym Państwa jeszcze raz może poprosił o powstanie, dlatego że chciałbym w imieniu nas wszystkich pomodlić się za zmarłą parę dni temu matkę naszego przyjaciela Zbyszka Tyszkę. Jednocześnie będzie to także modlitwa w intencji pułkownika Kuklińskiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech spoczywają w pokoju. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie jeszcze chciałbym podziękować Wyższej Szkole Kuźni Nadziei Polaków za to, że tą ważną rocznicę, te ważne dwie rocznice, za które o chwilę powiem, możemy właśnie w tym jakże godnym miejscu obchodzić. Co oznacza dziś dla nas 10 lutego? Dlaczego? Powinniśmy pamiętać zdarzenia, które miały miejsce właśnie tego dnia w polskiej historii. Dlaczego wytrwale powinniśmy przypominać i wpajać naszym następcom, naszej młodzieży? Jak mówi Stefan Żeromski, trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. 10 lutego jest jakby zwierciadłem naszej historii, jakby soczewką, która uczy, że przeżywaliśmy upadki i wzloty. Upadki, gdy u steru rządu stali lub stoją ludzie mali, głupi, zdrajcy lub przedstawiciele mniejszości narodowej. Oni to, służąc poddańczo, zawężali granice naszego państwa, a nawet przez 123 lata doprowadzili do wymazania Rzeczpospolitej z mapy świata. Symbol tej daty, 10 lutego, wskazuje też na zwycięstwo, na możliwość odbudowy tego, co nikczemnicy zniszczyli. Nie zawsze, niestety, udaje się odebrać wrogom Polski to, co podstępnie nam zawłaszczyli. Szansę odzyskaliśmy przed laty i możemy ponownie odzyskać, ale wówczas, gdy fer polskiego rządu będzie w rękach prawdziwych Polaków, dla których największe dobro Rzeczpospolita będzie podstawową troską, gdzie będą służyli Rzeczypospolitej. Wszystkie wystąpienia zawsze najlepiej rozpoczynać od radości, od zwycięstwa. I chciałbym też ja tak zrobić. Możliwość tego, co zostało, jak już powiedziałem, zniszczone przez nikczemników, przez zdrajców Rzeczypospolitej, nie zawsze, niestety, udaje odebrać się wrogom to, co nam zabrali. co po wstępie zawłaszczyli. Szansę odzyskania przed laty i możemy ponownie odzyskać, gdy ster polskiego rządu znalazł się i znajdzie się w rękach prawdziwych Polaków, dla którym największe dobro Rzeczpospolita jest największą troską. Wystąpienia najlepiej rozpoczynać, jak już powiedziałem, od tego zwycięstwa. I dzisiaj też tak właśnie spróbuję. Zwycięstwa, o którym dziś myślimy, był triumfalny powrót Rzeczypospolitej nad Bałtyk, czyli 84. rocznica zaślubin Polski z morzem. Tego dnia nad Zatoką Pucką generał Haller dokonał tego symbolicznego aktu zaślubin. Polska odzyskała ważne dla istnienia i rozwoju państwa okno na świat. Kalendarium wydarzeń było następujące. 10 stycznia 1920 roku dokonuje się ostateczna weryfikacja traktatu wersalskiego. I zaraz potem, na mocy tego traktatu, wojska polskie wkraczają na Pomorze. A 18 stycznia 1920 roku pociągi pancerne Wilki Boruta przekraczają dawną granicę pruską i wjeżdżają tu, do Torunia i zajmują stację przed Toruniem. Natomiast 21 stycznia następuje uroczysty wjazd już do Torunia. 23 pociąg pancerny Halerczyk wraz z pierwszą kompanią 42 Pułku Piechoty pod dowództwem generała Stanisława Hrabiego Pruszyńskiego zajmuje Grudziądz. I 10 lutego generał Haller przez rzucenie swego pierścienia w oty Zatoki Puckiej dokonuje symbolicznego zaślubin Polski z morzem. Trzeba zauważyć, że generała Hallera odwiedzającego osobiście prawie wszystkie miejscowości, każde wyzwolone miasto witało z wielkim wybuchem radości. Witano w nim wyśnioną, wymarzoną, tak długo oczekiwaną, wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Tym sposobem ziściły się marzenia wielu pokoleń Polaków. A jakie one były? Już pierwsza kronika Gala mówi tak. Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuknące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Naszym przodkom wystarczyło, jeśli grodów zdobywali, a nas burza nie odstrasza, ni szum groźnej morskiej fali. Nasi ojcowie najcelniej urządzali polowania, a my skarby i potwory łowimy skryte w oceanie. Lud polski mieszkający na Pomorzu śpiewał tak. Królu Kazimierzu, nigdy nie żyj w mirze z krzyżakami, aż odzyskasz Gdańsk. A senator biskup Dymitr Solikowski po 1573 roku powiedział: każdemu panu i narodowi więcej na morskim państwie zależy niż na ziemskim. Kto ma państwo morskie, a nie używa go, albo da sobie wydzierać, wszystkie pożytki od siebie oddala, wszystkie szkody na siebie przywodzi. Z wolnego niewolnikiem się staje, z bogatego utopi. A co myśmy śpiewali i nasi ojcowie? Chociaż każdy z nas jest młody, lecz go starym wilkiem zwią. My strażnicy wielkiej wody, marynarze polscy to. Morze nasze morze, wiernie ciebie będzie strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, albo na dnie twoim lec. Albo na dnie z honorem lec. Państwo polskie, wyzwolone po 123 latach panowania w nim trzech zaborów, było biedne, zaniedbane, bardzo różniące się. Ale dzięki ówczesnym wspaniałym Polakom, żarliwym katolikom, którzy mieli odpowiednio stery państwa, takich właśnie jak generał Hall, Eugeniusz Kwiatkowski, Grabski, Witos, Piłsudski, dla których Bóg, honor ojczyzna była najważniejszym przesłaniem, przystąpiono prawie błyskawicznie do odbudowy i umacniania zrujnowanego państwa. Już po decyzji rządowej w 1924 roku przystąpiono do budowy miasta i portu Gdynia, do budowy bazy marynarki wojennej na Oksywiu, do budowy linii kolejowej Śląsk-Wybrzeże. Eugeniusz Kwiatkowski w książce Dysproporcje zauważa: każdy metr Każdy kilometr granicy morskiej pracuje więcej dla Polski 100 razy intensywniej, prędzej i przyjaźniej niż metr czy kilometr granicy lądowej. Jedyną, naprawdę wolną granicą, jedynym miejscem wyrównania wciąż rosnących ciśnień, jedynym nieograniczonym kontaktem gospodarczym z całym światem jest właśnie granica morska. Dalej zauważa, żadną, najbardziej umiejętną, szeroką i kosztowną propagandą nie będziemy w stanie tak szybko i tak definitywnie rozproszyć absolutnej ignoracji o Polsce, lekceważącego pomijania jej interesów, jej postulatów, jej praw i jej wartości, jak wówczas, gdy towar polski stanie obok towaru obcego na rynkach światowych i wykaże swą równowartość pod każdym względem. Jest to dziś jedyny przekonujący argument na świecie, jakże aktualny. I jeszcze, tymczasem zaś sama konieczność wskazuje nam na niezbędność podtrzymania i nieprzerwanego rozwoju naszej polityki morskiej. Każdy nowy metr wybrzeża, każdy nowy dźwig, każdy skład towarowy, każda nowa placówka handlowa Gdyni, każde ulepszenie komunikacji, każdy nowy okręt, każda nowa fabryka na wybrzeżu, każdy bank, każda nowa więź cementująca Gdynią z Pomorzem, a całe województwo pomorskie zresztą państwa, to wielka zdobycz. To poważny aktyw naszego dorobku państwowego. Tu koncentruje się jedyna praktyczna Akademia Kupiecka Polski. Tu stoi otworem droga najpewniejsza i najkrótsza dla wyrównania wartości człowieka w Europie Zachodniej. Tu zbiega się granica współpracy z narodami świata. Tu wreszcie harmonizują się automatycznie wszystkie różnice poglądu, wszystkie starcia, myśli i programów całej Polski. Okres budowy II Rzeczpospolitej to okres sukcesu. Niestety jakże krótki, niedokończony. Przerwany bezwzględną agresją Niemiec i Rosji, w następstwie których Rosja oddała stery niby naszego rządu w ręce tak zwanych Polaków. I mamy to, co mamy. To była ładna karta. Jedna z piękniejszych kart polskiej historii. Ale jest niestety i ta druga, ciągle przypominająca nam, że raz się wznosimy, raz upadamy. Otóż 10 lutego 1940 roku to także data tragedii w historii naszego narodu. Tego dnia rosyjscy okupanci brutalnie napadają na ludność cywilną w Białostoku. Nocą rosyjscy sołdacy walą kolbami do mieszkań Polaków. Dają im parę minut na spakowanie się do bytku, które mogą wziąć ze sobą i pod osłoną bagnetów ładują całe rodziny do wydlęcych wagonów. Listy, jak zwykle, i tym razem były przygotowane przez głupków, zdrajców i mniejszości narodowe. Właśnie 10 lutego z Białegostoku na Sybir rusza pierwszy pociąg. Ten pociąg ruszył oczywiście na podstawie paktu. Ribbentrop-Mołotow, który zakładał bezwzględne wyniszczenie polskiej tkanki. Polska miała ponownie zniknąć. Ale znowu, jak w naszej historii, znajdują się ludzie, którzy do tego nie dopuszczają. I dzięki takim wspaniałym Polakom, jak generał Sikorski, generał Anders, generał Sosinkowski, generał Rowecki Grot, generał Okulicki Niedźwiadek, generał Fieldow, major Szyndzielarz Łupaszko, dzieci harcerze Parasola, powstańcy Warszawy i wszyscy ci, którzy zostali zamordowani w kazamatach UB, SB przez zbrodniarzy z podznaku PRL. Rzeczpospolita przetrwała. Dalej rozmawiamy językiem naszych ojców. Dalej powiewa biało-czerwona. To właśnie dzięki nim. Chodzi się w tym miejscu przekazać dwa grypsy. Jeden z nich, 16-letni gimnazjalista z Wilna, w dniu, którego zamordowano w Ponarach,
zdążył napisał rycz takiej treści. Mamo, 16-letni chłopak, ginę, ale wiem, że moja krew nie pójdzie na marnie. Po mnie przyjdą inni i Rzeczpospolita będzie istniała. I drugi przekaz. W momencie zamordowania sanitariuszy i inki z oddziału majora Sędzielarza Łupaszki, 18-letniej dziewczyny, która przy księdzu zdążyła powiedzieć: mamo, Polski nie zdradziłam. I Rzeczpospolita trwa. Niemcom hitlerowskim i stalinowskiej Rosji i tym razem nie udało się zrealizować niecnych słów, niecnych celów. To jest wymazać ponownie Polskę z mapy świata, a jej ludność zmienić bezmyślną roboczą siłę. Polska powstała i Polska pozostanie. Ale musimy pamiętać, co powiedział Tugidesz. Siłą państwa stanowią nie mury i nie okręty, lecz jedynie tylko ludzi. I mam pełną świadomość tego i nadzieję, jak również zdecydowana część obywateli polskich, tych Polaków, że ta uczelnia, w której się znajdujemy, wypuści następców 16-letniego gimnazjalisty, wypuści następców sanitariuszki Inki i oni ponownie zbudują silny fundament pod naszą jakże umiłowaną ojczyznę. To jest prawie że pewne. Dlatego na samym początku powiedziałem, że bardzo serdecznie dziękujemy uczelni, że o tym możemy właśnie mówić w tym miejscu. Za chwilę państwo usłyszycie trzy bardzo różne referaty. Można powiedzieć, że taki birszmarsz trochę. Każdy od lasa do sasa. Nie. To jest absolutna spójnia. Spójnia polskiej historii. Z jednej strony, kiedy udało się ponownie rozwalić mur berliński, mówiąc w cudzysłowie, szatan działał, okrągły stół. Przeszkody, żeby znowu, broń Boże, nie dopuścić, żeby Polska powstała wolna i niepodległa. Ale tak jak zawsze w historii, tym razem od opatrzności dostaliśmy największy prezent w całej naszej historii. Ojca Świętego Jana Pawła II, który nie tylko nas poucza, ale błaga, by odmienić oblicze ziemi, tej ziemi. Ale my tego jakoś nie chcemy słuchać. Wszyscy jeździmy za Ojcem Świętym, ale jakoś nie potrafimy tego przyjąć. I następna, trzecia sprawa. To, co zbudowało pokolenie Eugeniusza Kwiatkowskiego, zbudowało na XXI wiek w Gdynie przemysł stoczniowy, linie komunikacyjne. Przez to, że cztery rządów naszego państwa znowu, ponownie znalazł się w rękach ludzi nieodpowiedzialnych, mówiąc delikatnie, jest to świadomie niszczone. I daj Boże, że by ta konferencja, to sympozjum tu w tym miejscu spowodowało, że ci, co tak się z tyłu chowają, ci młodzi, zawołają za Inko: mama, Polski nie zdradziła. Polska dla mnie najważniejsza. Szczęść Boże. Dziękuję.
Bardzo dziękuję kapitanowi Zbigniewowi Szulatyckiemu. Dziękuję i tam szczególnie ten ważny moment zwrócenia uwagi na podobieństwo dat, ale jakże odwrotna w nich treść. No tak w naszej historii rzeczywiście zdarza się, że daty bardzo złe potrafią być również datami dobrymi. Cóż, przeszkadzamy rządzącym tym światem, dlatego nas nie dopuszczają. Temat pierwszego referatu dzisiejszego, okrągły stół, jako zmowa elit, wygłosi pan Krzysztof Wyszkowski. Pan Wyszkowski był założycielem razem z Andrzejem Gwiazdą Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu w 1978 roku. Brał udział w słynnym wielkim strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80, gdzie potem podjął i prowadził działalność wydawniczą. Po utworzeniu Solidarności był sekretarzem redakcji tygodnika Solidarność, który nadal istnieje, może nie w takim obliczu, jak być powinien. Internowany 13 grudnia 81 roku, po ucieczce w sierpniu 82 działał w podziemiu. A później po 89 roku był doradcą w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Bardzo proszę o ogłoszenie teraz.
Mój referat jest właściwie wyimkami z książki, którą ja przygotowuję na ten temat, no, okrągłym stole ogólnie biorąc. A tutaj chciałem Państwu zaprezentować uwagi na temat niektórych elementów tego wydarzenia, koncentrując się właśnie na tym wymiarze okrągłego stołu, którym była właśnie owa tytułowa zmowa elit, bo publicznie od 15 lat prezentowany jest mit o tym, jakoby okrągły stół był wspólnym działaniem komunistów i Solidarności, dwóch tendencji patriotycznych, jednej pragmatycznej współpracującej z Rosją Sowiecką, drugą podziemną, niezależną, antykomunistyczną, ale obie te tendencje rzekomo miały się przy okrągłym stole spotkać po to, żeby wyzwolić Polskę z komunizmu i żeby dać Polakom wolność i pomyślność. Otóż twierdzę, że jest to fundamentalna nieprawda. Tak się złożyło, że akurat 6 lutego odbyła się promocja książki pana Antoniego Dudka, badacza z IPN-u, który bardzo dowodnie w swojej książce Reglamentowana rewolucja wykazał, że okrągły stół nie był przełomem na rzecz demokracji i wolności, a był zaledwie poszerzeniem sfery praw demokratycznych wewnątrz systemu komunistycznego. Że przy okrągłym stole o niepodległości i demokracji, prawdziwej demokracji, nie mówiono i jej tam nie budowano. Dudek nie przytacza tego faktu, ale przed okrągłym stołem tygodnik Mazowsze, który był jakby w tym czasie reprezentatywny dla środowiska społecznego, które zasiadło przy okrągłym stole, napisał artykuł, w którym stwierdził, że musimy uznać władzę komunistów nad Polską i ją zalegitymizować, bo dzięki temu odzyskamy solidarność. Trzeba pamiętać, jaki to był poziom. To znaczy, że przy okrągłym stole, według zamierzenia strony solidarnościowo-opozycyjnej, tak to oficjalnie się nazywało, miano osiągnąć zaledwie stan częściowo przypominający stan sprzed 13 grudnia 1981 roku. Czyli w istocie, biorąc pod uwagę zmiany, które się wówczas już na całym świecie dokonały, w gruncie rzeczy regres. Rzecz polegała na tym, żeby komunizm, zreformowany komunizm, umocnić, a nie żeby go obalać. Istnieje również drugi mit, może powiem, przeświadczenie społeczne, takie, które nie jest prezentowane szeroko w mediach. Mianowicie, według tego przeświadczenia, okrągły stół był zupełnie innym wydarzeniem, mianowicie to naród polski swoją wolą wolności i sprzeciwu wobec komunistów zmusił elitę władzy Jaruzelskiego i jego towarzyszy do tego, żeby ustąpili, posunęli się i dopuścili prawdziwych patriotów do współrządzenia Polską. No niestety ten nic też jest nieprawdziwy. Trzeba powiedzieć, że to nie Polacy spowodowali, nie wysiłek narodu polskiego spowodował, że do Okrągłego Stołu doszło. Okrągły Stół był dziełem sowieckim. Był zmianą, zaplanowaną zmianą systemu, która miała swoje źródło w przegranym przez Związek Sowiecki wyścigu zbrojeń, wyścigu technologicznym, wyścigu cywilizacyjnym z Zachodem, a Ameryką w szczególności. Polacy mają w tej przegranej Związku Sowieckiego i wygranej Zachodu wielką zasługę, mianowicie w 1980 roku, tworząc Solidarność, Polacy udowodnili światu, że system sowiecki jest absolutną opresją, jest antycywilizacją i że ludzie wolni nie chcą socjalizmu w żadnej jego formie, tej stalinowskiej, czy reformowanej, rewizjonistycznej, w jakiejkolwiek formie, którą wówczas administrowała Rosja sowiecka. Ale ten wysiłek został złamany 13 grudnia, po czym został zmarnowany. Wracając do kwestii tego planu sowieckiego, rzecz polegała na tym, że kiedy Reagan doszedł do władzy w 1981 roku, zastał tą sytuację, w której Solidarność przeciwstawiała się komunizmowi, ale oczywiście Ameryka nie była w stanie zapewnić Solidarności możliwości zwycięstwa. Komunizm zareagował wprowadzeniem stanu wojennego. Rosjanie nakazali Jaruzelskiemu i innym sowieckim generałom w polskich mundurach zniszczenie Solidarności i to się powiodło. Po czym nastąpiła seria implozji wewnątrz Związku Sowieckiego, mianowicie stary, schorowany Breżniew umarł wkrótce w listopadzie 1982 roku, po nim do władzy doszedł równie chory szef KGB Andropow porządził rok, próbował wprowadzać jakieś reformy, umarł w 1984 roku w lutym, do władzy doszedł kolega Breżniewa, stary, schorowany Czernienko. W tym czasie, kiedy na świecie dokonywała się rewolucja naukowo-techniczna, kiedy Związek Sowiecki wyczerpywał wszystkie swoje możliwości rozwoju, Rosja pozostawała właściwie bez zarządu, gniła, sami Sowieci nazywają to latami zastoju. Ten okres spowodował już bardzo wyraźnie, że Rosja przestała mieć możliwości dorównywania Ameryce w rozwijaniu nowych technologii. Reagan przygwoździł Związek Sowiecki, rozpoczynając tak zwane wojny gwiezdne, zbrojenia nowego wymiaru. Okazało się, że Sowieci nie są w stanie temu wyścigowi technologicznemu sprostać. W związku z tym uznali, że potrzebne im są bezwzględnie kredyty zachodnie, dopływ technologii, potrzebne im, słowem, krótko mówiąc, odprężenie, ale w innej formie niż ono miało miejsce w latach 60. czy 70. Mianowicie potrzebna im zwyczajnie pomoc Zachodu do tego, żeby przetrwać w takiej formie, w jakiej Związek Sowiecki i cały blok komunistyczny wówczas istniał. I tu znowu zasługa Solidarności, która, bo jednak za zamordowanie Solidarności 13 grudnia, cały obóz zapłacił sankcjami. Ameryka wprowadziła sankcje nie tylko przeciw Polsce, ale uznając, że stan wojenny został wprowadzony na żądanie Związku Sowieckiego, objęła sankcjami również Związek Sowiecki i wprowadziła bardzo ostre przepisy blokujące przepływy technologii na to, czy komputery, wszystkie nowoczesne urządzenia. W gruncie rzeczy było to cofnięcie się w handlu z blokiem komunistycznym bardzo głębokie, właściwie do okresu tej najgłębszej zimnej wojny. I po dojściu do władzy w 1985 roku Gorbaczow stworzył plan renowacji gospodarki sowieckiej i dokonał bilansu aktywów, przy pomocy których ta renowacja miałaby się dokonać. Wrócił, żeby to zrobić, do dawnego projektu Berii, który Beria proponował Stalinowi jeszcze w latach 40., a później, który próbował realizować po śmierci Stalina w marcu 1953 roku. Mianowicie chodziło o to, żeby za zjednoczenie Niemiec otrzymać pieniądze, pomoc technologiczną ze strony Zachodu i jednocześnie rozbroić Zachód, demonstrując, że pokojową politykę Związku Sowieckiego, która rezygnuje z czynnej, bezpośredniej, twardej okupacji nad Niemcami Wschodnimi i nawet nad Polską i Europą Środkową, zachowując pełną kontrolę polityczną. Pamiętacie Państwo może, że w tym okresie w zachodnich Niemczech bardzo silne były ruchy pokojowe, tak zwane według hasła Better Red Than Dead. Były marsze wielkanocne, dzisiejszy minister spraw zagranicznych Niemiec funkcjonował wówczas jako zielony działacz antyamerykański. Duża część zachodnio-niemieckiej opinii publicznej, ale również nawet i francuskiej, i brytyjskiej opinii publicznej wypowiadała się przeciwko obecności wojsk amerykańskich w Europie. Wydawało się, że Rosjanie mają możliwość wypchnięcia Amerykanów z Niemiec, no, wypchnięcie z Niemiec i chociażby do Holandii, prawda, praktycznie stawiałoby Europę wobec dominacji sowieckiej. Francja była wówczas już poza NATO, więc ten plan wydawał się być prawdopodobny. Oczywiście skutkiem zjednoczenia Niemiec musiało być, jako jeden z elementów, rozwiązanie sytuacji polskiej. I tutaj wszystkie moje badania wskazują, że generał Jaruzelski i całe jego otoczenie nie miało najmniejszych zamiarów dokonywać jakichkolwiek ruchów na rzecz demokracji, liberalizacji systemu, zmian. Jaruzelski był twardym stalinowcem, który czuł się dobrze tylko w ramach systemu, który Stalin stworzył, a który on w Polsce konserwował. Gdyby nie przymus, pchnięcie ze strony sowieckiej, ze strony Gorbaczowa, Jaruzelski nie podjąłby żadnych negocjacji z opozycją, z Solidarnością, z kimkolwiek. Tutaj nie dokonywałby żadnych reform, mimo że Polska w tym czasie była ofiarą regresu cywilizacyjnego. Sankcje uderzały przecież w gospodarkę polską, uderzały nie tylko w poziom życia zwykłych Polaków, ale i uderzały w potencjał ekonomiczny Polski, za który do dzisiaj Polska zresztą płaci. To jest tak, że Polska zapłaciła wysoką cenę za udział w obalaniu komunizmu, w tym sensie, że sankcje były skierowane głównie przeciwko Polsce i na czele Polski stała ekipa, która absolutnie nie znała się na gospodarce, ale nawet nie szanowała potrzeb ekonomicznych i cywilizacyjnych narodu polskiego. Faktem jest, że w październiku 1987 roku odbyło się spotkanie 30 października, odbyło się oficjalnie określone jako spotkanie prywatne, gdzie to podaje na podstawie notatek biskupa Orszulika opublikowanych w książce i również ta sama notatka dokładnie tej samej treści jest zawarta w dokumentach udostępnionych przez biskupa Dąbrowskiego. Zacytuję. Strona państwowa poinformowała, że niekorzystnie dla Polski rozwija się sprawa niemiecka. są obecnie widoki nie tylko na neutralizację Niemiec, ale i na ich zjednoczenie. Proszę zwrócić uwagę, że to są widoki, pozytywne widoki, to znaczy neutralizacja Niemiec, chodzi o całe zachodnie Niemcy, była przedstawiana jako korzystna okoliczność dla Polski. Oczywiście z punktu widzenia szans polskiej wolności była to okoliczność niekorzystna, bo to oznaczało, że wojska amerykańskie zostaną z Niemiec zachodnich wycofane, czy w gruncie rzeczy z Europy i Europa będzie podlegała dominacji sowieckiej. Trzeba pamiętać, że w 1985 roku Jacek Kuroń w tym godniku Mazowsza opublikował artykuł, w którym właśnie zaproponował neutralizację Europy Środkowo-Wschodniej. Wówczas to oczywiście brzmiało to, czy brzmiało pozory projektu wolnościowego, ale przecież w gruncie rzeczy nigdy po 1944 roku, czy szczególnie po zakończeniu II wojny światowej, główny nurt polskich środowisk niepodległościowych nigdy nie opowiedział się za finlandyzacją Polski, zawsze był za pełną wolnością państwa i narodu. Więc propozycja neutralizacji Niemiec była zawsze propozycją korzystną dla Rosji sowieckiej i w tym sensie była próbą podsunięcia czy wskazania Gorbaczowowi, że oto w Polsce, w środowiskach niezależnych, są ludzie, którzy chętnie będą z nim współpracowali w dziele zdominowania nowymi metodami Europy, całej Europy. I dalej. W styczniu przyszłego roku przybędzie do Polski minister spraw zagranicznych Genscher, a później kanclerz Kohl. Niemcy dziś w naszych rozmowach stają się twardzi i przemawiają z pozycji siły. Są największą potęgą gospodarczą w Europie. W jakim stopniu są także niebezpieczni dla Francji? W związku z tym problemem sekretarz Czyrek chętnie by podjął rozmowę z księdzem prymasem i innymi przedstawicielami hierarchii. Ksiądz Orszulik żadnego komentarza do tej notatki nie dał. Uważam tą notatkę za rewelacyjną i niesłychanie dziwny jest jakikolwiek brak reakcji. Właściwie nigdy się nie spotkałem z jakimkolwiek komentarzem do tej notatki. Tak jak gdyby badacze zajmujący się kościołem, okrągłym stołem, przełomem, transformacją, upadkiem komunizmu, jak gdyby tej notatki nie założyli. Ja mówię, że ona jest w dwóch miejscach, zarówno w dokumentach udostępnionych przez biskupa Orszulika, jak i przez biskupa Dobrowskiego, także, że jest publicznie znana. Jest to zupełnie temat, że tak powiem, tajny. A ja jestem przekonany, że oczywiście z faktu, że władze poinformowały Kościół i to tych ludzi Kościoła, co do których była ustalona stała jakaś komunikacja, prawda, bo to nie cały episkopat, nie publiczna informacja, tylko bardzo prywatna, bardzo poufna. Z tego wynika, że władze komunistyczne otrzymały tą informację od Sowietów wcześniej. Próbowałem szukać źródła, znaczy zaznaczyć moment, w którym Jaruzelski, który właściwie w tym systemie polskiego sowietyzmu sprawował rolę dyktatora praktycznie i rządził całkowicie osobiście, poza partią, poza wojskiem, poza policją, posługując się tylko tymi narzędziami. Więc Jaruzelski mógł tej informacji nie udostępniać szerzej. I rzeczywiście w kilku miejscach znalazłem takie informacje, które by to potwierdzały. Mianowicie tam jest taka historia, że kiedy się spotkał z Gorbaczowem jeszcze w 1985 roku, mówił o tym, że razem będziemy ciągnęli ten wóz i że Polska ma być laboratorium perestrojki, ale żeby inni przywódcy innych krajów bloku komunistycznego o tym nie wiedzieli. Znaczy o tych polskich planach, które dotyczyły Niemiec. Tutaj oczywiście myślę, że jest sprawą dowiedzioną, że o tym nie wiedziało kierownictwo NRD, które było utrzymywane do ostatniej chwili w nieświadomości planów sowieckich. Pytaniem zasadniczym jest, czy wiedział o tym Zachód. To znaczy, czy Kościół Polski przekazał te wiadomości na Zachód. Z książki George'a Busha Ojca i napisanej wspólnie z Brentem Scowcroftem wynika, nie wprost, że zapewne Amerykanie wiedzieli o tym. Tam jest taka historia o spotkaniu Busha z Gorbaczowem, już prezydenta Busha w 1989 roku, gdzie Bush mówi, że trzeba coś zrobić, trzeba się starać o to, żeby sprawy niemieckie szły dobrze i wtrąca taką uwagę. Mam oczywiście na myśli dwa państwa niemieckie. I z faktu, że już nie chcę tutaj szczegółowo państwa zanudzać tymi, ale fakt odnotowania tego wtrętu, tej poprawki, uściślenia, sprawia, że Amerykanie doskonale wiedzieli, że Gorbaczow właściwie pyta ich o tym, co oni wiedzą o jego planach zjednoczenia Niemiec. Tak czy owak, przebieg całego procesu zjednoczenia Niemiec wskazuje, że zarówno Amerykanie, jak i Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z planów sowieckich i te plany sparaliżowali. To znaczy Niemcy w gruncie rzeczy nie otrzymali prawie żadnej rekompensaty, a na pewno w żadnym stopniu nie otrzymali takiej rekompensaty, jakiej sobie wyobrażali, że otrzymają. Nie powiodły się plany neutralizacji Niemiec, nie powiodły się nawet plany pozostawienia terytorium NRD poza NATO. Nie powiodły się również plany pozostawienia Polski poza NATO. Pierestrojka w tym wymiarze, tego właśnie planu rozmontowania Sojuszu Zachodniego, neutralizacji Niemiec, tak jak poniosła pełną klęskę, a w każdym razie w wymiarze podstawowym politycznym dotyczącym Niemiec, bo co do Polski to nie, ponieważ właśnie, wracając do głównego tematu, udało się w Polsce przy pomocy Okrągłego Stołu i tego aranżowanego manewru z rzekomym wspólnym, polscy komuniści i polscy antykomuniści wspólnie wystąpili przeciwko komunizmowi po to, żeby ufundować Polskę niepodległą, to ten manewr zapewnił przetrwanie w oficjalnym polskim życiu politycznym partii, ugrupowań, stronnictw politycznych służących Rosji Sowieckiej, wyposażonych w aparat, możliwości materialne tak duże, że media, że do dzisiaj nie powstał w Polsce normalny system demokratyczny, w którym można by na równych prawach z komunistami i postkomunistami rywalizować. Dlatego stało się możliwe wkrótce po rzekomym upadku komunizmu, w sensie oczywiście system upadł, ale pozostali jego właściciele PRL-u przekształcili się we właścicieli III Rzeczpospolitej. I oni nadal w polityce polskiej dominują. W ogóle jest tak, że w polityce polskiej dominują właśnie wyłącznie ludzie Okrągłego Stołu. Przecież prezydent Kwaśniewski, premier Miller, przewodniczący Rokita, przewodniczący Jarosław Kaczyński, jego brat, pan prezydent Kaczyński. Wszyscy ci ludzie zasiadali przy Okrągłym Stole, wszyscy ci ludzie brali udział w tej zmowie elit, wszyscy ci ludzie czerpią z tej zmowy korzyści. W różnym stopniu oczywiście, jeżeli mowa o panach Kaczyńskich, to niewątpliwie trzeba powiedzieć, że oni są tymi, jakbym powiedział, najuczciwszymi uczestnikami Okrągłego Stołu, pomijając takich ludzi jak powiedzmy profesor Strzembosz, który brał tam udział właściwie jako ekspert, nie miał nic do powiedzenia w sensie politycznym, zupełnie się w tym nie orientował. Więc kończąc tą tezę, prezentację tezy o tym, że Okrągły Stół był spowodowany, czy wymuszony zjednoczeniem Niemiec, chciałem tylko dodać, że trzeba pamiętać, że PRL został zbudowany na przyłączeniu do Polski ziem zachodnich. To znaczy, to była racja stanu, która umożliwiała komunistom zdobycie jakiejś minimalnej wiarygodności społecznej. Bez przyłączenia ziem zachodnich do Polski być może instalacja władzy komunistycznej w Polsce po 1944-1945 roku może by się w ogóle nie udała. Trzeba pamiętać, że Polska była jedynym krajem zdobytym, podbitym przez Związek Sowiecki, który nie współpracował z Niemcami hitlerowskimi. Polska była permanentnie w stanie wojny, nie wytworzyła rządu kolaboracyjnego. W związku z, i to była poważna różnica, gdy chodzi o Czechy, Słowację, Węgry, wszystkie inne kraje. Sowieci mieli to argument w stosunku do Zachodu, w stosunku nawet do części ludności rodzimej, bardzo poważny argument, według którego oni rozbijali miejscowy faszyzm, nazizm, prawda, miejscowych współpracowników Hitlera i byli w prawie ufundować, uczestniczyć w tworzeniu nowego porządku. Gdy w Polsce żadnej takiej okoliczności nie było, tutaj sowietyzm mógł się prezentować tylko jako ten, który ofiarował Polsce ziemię zachodnie. O Prusach Wschodnich nie mówię, bo to był, że tak powiem, mechaniczny już skutek przesunięcia czy odzyskania granicy wschodniej, granicy 1937 roku, a przyłączenie ziem zachodnich było tym całkowitym nowym, szczególnie później z tego kawałka między Nysą Kłodzką a Nysą Łużycką, która była jakby osobistym darem Stalina. Oczywiście ta przyłączenie ziem zachodnich w zamiarze Stalina było pułapką zastawioną na Polaków, dzięki której Polacy mieli być strategicznie, geopolitycznie związani z Rosją, która miała być jedyną obroną przeciwko Niemcom, którzy stale będą dążyli do odzyskania ziem zachodnich. No więc zbudowanie w stosunki między Polakami a Niemcami nieusuwalnego konfliktu miało zapewniać Rosji to odwoływanie się przez Polaków stale do Rosjan jako gwarantów bezpieczeństwa granicy na odrzejny się. I muszę przypomnieć sobie Państwo, że w gruncie rzeczy ta teza zawsze we wszystkich wystąpieniach w czasie, szczególnie gdy Polacy się buntowali przeciwko komunizmowi, natychmiast wracała. W czasie grudniu 70 roku buntujecie się przeciwko podwyżce, no a granica na odrzejny się, prawda, się będzie palić zaraz. W sierpniu 80 roku to samo. Przecież Wojna krzyczał, że granica na odrzejny się ulega podważeniu, bo chcecie wolnych związków zawodowych. Trzeba pamiętać również, kto siedział przy okrągłym stole. W gruncie rzeczy najbardziej czytelny klucz, niewyłączny, ale największa grupa uczestników okrągłego stołu to byli starzy, że tak powiem, przykomunistyczni specjaliści od granicy na Odrzejnysie, od walki z rewanżyzmem zachodnio-niemieckim. Po pierwsze Tadeusz Mazowiecki. Tadeusz Mazowiecki zaczynał swoją karierę polityczną od funkcji, powiedzmy, asystenta Bolesława Piaseckiego, który zbudował całe swoje stronnictwo, swoją pozycję polityczną na współpracy z NKWD jako partner do walki o polskość, o przywrócenie piastowskich granic. Ta myśl polityczna, która posuwała się nawet do współpracy agenturalnej, polegała na tym, że II wojnę światową i tak Polska przegrała, więc pragmatycznie powinna wyciągnąć z niej maksymalne korzyści, a te korzyści polegają na włączeniu do Polski wysoko ztechnicyzowanych, kulturalnie rozwiniętych ziem zachodnich i usunięcie miejscowej ludności niemieckiej. I Mazowiecki został redaktorem naczelnym wrocławskiego tygodnika Katolików, a Wrocław, pamiętajmy, to było to miasto, które broniło się dłużej niż Berlin w 1945 roku i tam obecność Polska była szczególnie ważna. Dzisiaj też proszę pamiętać o tym, że dzisiaj Michnik w Krzemińskim, ta druga frakcja, nie ta narodowo-katolicka, tylko ta frakcja lewicowo-laicka obecna przy okrągłym stole, proponuje, żeby we Wrocławiu umieścić Muzeum Wypędzonych. Prawda? To wszystko nie są przypadki. No w każdym razie wracając do Mazowieckiego, Mazowiecki jest człowiekiem od ziem zachodnich, służącym walce z Kościołem jako funkcjonariusz Paksu, od księży patriotów, od podważania związków Kościoła Polskiego z Watykanem, który w 1955 roku, kiedy, prawda, z Moskwy przychodzą informacje, że stalinizm jednak się kończy i że Rosjanie odchodzą od stalinizmu, że tam dochodzi do liberalizacji, której finałem był 20. zjazd i sławny raport Chruszczowa. Mazowiecki z grupą swoich współpracowników też odchodzi z Paksu i zostaje liberałem i otrzymuje nowe zadania, mianowicie i w innej formie jak trudno mi to powiedzieć, nie chcę tutaj go obrażać, ale chodzi mi o kontynuowanie dawnej pracy paksowskiej przeciwko Kościołowi wprost, zamienioną na patent rozwarstwianie polskiego katolicyzmu jako redaktor naczelny Więzi, prawda? Gdzie to już było w trochę innym, bardzo zresztą czasami atrakcyjnym wydaniu robione. No w każdym razie oprócz Mazowieckiego, tam byli tacy jak Stoma, przecież specjalista od spraw niemieckich, tam był nawet Reit, prezes Paksu, specjalista od spraw niemieckich, ale tak zresztą zbudowany właśnie na tym. Tam był również taki starzec, ciągle nazwisko mi wypada, to przepraszam, że trochę zapomniałem jego nazwiska, ale Andrzej Kijowski nazwał go straszliwym idiotą, bo to był człowiek, który twierdził, że 17 września 1939 roku wejdzie na stałe do historii Polski jako data chlubna, bo nam odebrano, bo Rosjanie, Związek Sowiecki odebrał nam kresy. Osmańczyk, pan Osmańczyk. To dzisiaj się tego nie prezentuje. Pamiętajmy, że tam był również pan Reiter, który został pierwszym ambasadorem Polski w RFN-ie. Żeby państwu wskazać tylko na taki szczegół, że kiedy Mazowiecki został premierem, to mianował dwóch nowych ambasadorów w NRD i w RFN. Do NRD wysłał swojego powinowatego, mianowicie brata swojej żony, zmarłej, pana Wieczorka. A do Niemiec Zachodnich wysłał Reitera, oficjalnego, głośnego przeciwnika Zjednoczenia Niemiec. Pamiętajmy o tym, że cała polityka rządu Mazowieckiego, jeżeli państwo mieliście poczucie, że ten rząd coś mało rządzi, to pewnie dlatego, że rząd się skupiał na walce ze Zjednoczeniem Niemiec. Mazowiecki podróżował po całej Europie, namawiając wszystkich do tego, żeby zablokowali Zjednoczenie Niemiec. Oczywiście po to jeździł również do Moskwy i jest notatka z rozmów Kola z Gorbaczowem, gdzie Kol wspomina o tym, że no, ci Polacy jeżdżą po Europie i próbują nam przeszkadzać, a Gorbi uspokaja i mówi: nie przejmujcie się Polakami. To był ten obrońca. Myśmy nawet mieli powstrzymać, Mazowiecki nawet w pewnym momencie podtrzymywał nasze uczestnictwo w Układzie Warszawskim, bo ono miało rzekomo bronić nas przed zagrożeniem ze strony Zjednoczenia Niemiec. Znaczy obalenie muru zostało zinterpretowane przez władze polskie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa niepodległości Polski, dla polskich ziem zachodnich. Dlatego się na tym tak rozwodzę, ponieważ uważam to za absolutny, fundamentalny błąd pierwszego rządu III Rzeczypospolitej, rządu Mazowieckiego, ale i późniejszych rządów, w których rolę odgrywał poważną Krzysztof Skubiszewski, który ustawił Polskę już wówczas w konflikcie z Europą i ustawił nas jako zwolenników niewoli, to znaczy zwolenników obecności Związku Sowieckiego w rozstrzyganiu podstawowych spraw narodowych w Europie Środkowej, a nawet w Europie Zachodniej. I w tym sensie byliśmy agenturą Związku Sowieckiego. Polska była ostatnim państwem, które podtrzymywało jedność Związku